Bardzo cieszę się, że możemy być z wami. Jesteśmy nie pierwszy raz tutaj w Trzyńcu. Dla mnie jest to takie też szczególne miejsce, z którym jakoś mamy jakieś powiązania dalsze rodzinne. Marioli dziadek pracował tutaj na hucie w Trzyńcu, więc wiele opowieści z tym takich związanych w rodzinie było. Szczególnie ten moment był taki trudny, kiedy dziadek poszedł do pracy i właściwie nie miał jak wrócić, bo nagle się okazało, że jest granica. Ale kiedy patrzę też na moją rodzinę, to od mojej mamy babcia też właściwie ma korzenie tu z Czech. Kiedy były prześladowania, uciekli i osiedlili się na Śląsku Cieszyńskim, na Śląsku Górnym. I tak my tam jesteśmy, ale jest nam bardzo miło być też wśród was. Mam nadzieję, że będziecie mnie rozumieć. Będę starał się mówić wolno. Dla mnie te powiązania rodzinne są bardzo ważne. I powiem wam, jestem wdzięczny Bogu za moich rodziców, że bardzo wiele opowiadali mi o swoich rodzicach, o dziadkach, o historii, o kontekście życia, w jakich rodzinach się wychowywali. I zdaję sobie sprawę, że jest to niesamowite dziedzictwo, które mogłem otrzymać. Bo zdaję sobie sprawę, że to wszystko mnie kształtowało. I kiedy patrzę na dzisiejsze nasze życie, to widzę, że jest to ten element, którego najbardziej zaczyna nam brakować. Zaczyna brakować nam czasu na relacje w rodzinie, w małżeństwie, żeby właśnie mieć czas opowiadać naszym dzieciom czy naszym wnukom o tym, co przeżywali nasi rodzice, o historiach, w jaki sposób doświadczali Bożego działania. I muszę powiedzieć, że myślę sobie, że to jest też taki element, który pokazuje, że ten dzisiejszy czas bardzo negatywnie wpływa na kwestię autorytetu. Brakuje autorytetów, bo nie mamy dla siebie czasu. Często jako ojcowie jesteśmy tak zapracowani, że po prostu przychodzimy do domu, jesteśmy bardzo zmęczeni. Kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że Pan Bóg już w przykazaniach pokazał, jak bardzo ważne jest to, żeby szanować ojca i matkę. I jest to niesamowite po prostu błogosławieństwo. Jest powiedziane, że kiedy mamy ten szacunek, kiedy uznajemy ich autorytet, to będzie Pan Bóg nam błogosławił. I w momencie, kiedy widzimy, że tracimy ten autorytet dla rodziców, to tracimy to błogosławieństwo. Muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście, jak ostatnio myślałem już o przygotowaniu się do tej konferencji, leżałem chory, bo od właściwie świąt cały czas jakieś takie choroby mną targały i dużo leżałem. Nie bardzo mogłem się skupić na niczym, ale starałem się myśleć o tym, co mogę tu powiedzieć. I tak sobie myślałem, co miałbym powiedzieć, gdybym miał umrzeć i chciałbym zostawić coś takiego najważniejszego, takie najważniejsze przesłanie, co jest najważniejsze dla życia mężczyzn. Coś, co miałoby taką wartość nieprzemijającą. Niezależnie od okoliczności. Może przyjść choroba, może przyjść wojna i pewne wartości, pewne rzeczy, za którymi gonimy, one w tym momencie tracą wartość. Ale są też pewne rzeczy, które niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteśmy, dają nam nadzieję i mają nieprzemijającą wartość. I kiedy tak właśnie myślałem, to zacząłem patrzeć na mój rodzinny dom. Myślę, że był taki podobny do tej sytuacji, która tutaj jest wśród ludzi, którzy są z Trzyńca, gdzie ojciec często pracował na hucie, był tym jedynym żywicielem rodziny. Dzieci się wychowywały, w rodzinie. Mój tata pracował na Górnym Śląsku na kopalni, był górnikiem. Oczywiście ja też musiałem iść w jego ślady, taka była tradycja. Wydawało nam się, mnie się wydawało, że będę tam na tej kopalni do końca życia pracował, ale Pan Bóg trochę zmienił moje życie i jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Ale cała ta historia, w której wzrastałem, miała niesamowity wpływ na moje życie. Kiedy byłem małym chłopcem, mój tata pracował jako, to się nazywało, społeczny inspektor pracy. Miał taką funkcję, że jak się na kopalni stał wypadek, to on był takim obrońcą ludzi, którzy byli poszkodowani w tym wypadku. I muszę wam powiedzieć, że to, że tata na przykład po pracy przychodził, jedliśmy wspólnie obiad, tata opowiadał właśnie o tych sytuacjach, jak bronił ludzi, na których po prostu próbowano zrzucić całą winę, jak bronił praw tych wdów, które zostały po górnikach, którzy zginęli. Muszę wam powiedzieć, że jak dzisiaj na to patrzę, to jestem Panu Bogu wdzięczny za ten czas. Bo jako młody człowiek mogłem widzieć ojca, który nie myśli tylko o sobie, ale pokazuje, że można mieć radość z tego, że robimy coś dla drugiego człowieka. I myślę, że to pozostawiło niesamowite piętno na mnie, takie pozytywne. Zdaję sobie sprawę, że dało mi to przykład tego, co ma prawdziwą wartość. Ale takich rzeczy, które były ważne, które widzę, które mój ojciec wszczepił we mnie, było więcej. Jestem wdzięczny na przykład mojemu tacie, że nauczył mnie, że wszyscy ludzie są równi. Że niezależnie, czy Niemcy, czy Rosjanie, czy Polacy, czy Czesi, czy inni, wszyscy są dobrzy. Są też wśród nich ludzie źli. Ale że nie można z gruntu powiedzieć, że jakiś naród jest zły. To są takie niby proste rzeczy, proste przesłania. Ale dla mnie było to niesamowite, że miałem ten przywilej, że tata był z nami, miał dla nas czas po pracy i ja mogłem widzieć w praktyce jego życia, jego postawę, jego świadectwo, że on naprawdę taki był, że nie miał w sobie takiej nienawiści. Mimo, że po wojnie tata stracił cały majątek, po dziadkach nic tam nie zostało. Jednak dla mnie było to niesamowite, że on nigdy nie walczył o to. Potraktował to, Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął i w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Nie widziałem w nim takich negatywnych emocji z tym związanych. I kiedy patrzę jeszcze głębiej i szukam takiego autorytetu, gdzie mój tata mógłby być dla mnie autorytetem, to widzę jedną rzecz, która szczególnie mi utkwiła w pamięci, która też zaważyła na całym moim życiu. Mianowicie to, że tata kochał mamę i był wierny. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie rodziców i mogliśmy dla nich zrobić tą uroczystość jako takie dziękczynienie dla Pana Boga za świadectwo ich wierności sobie, ale też i Panu Bogu. Często możemy zastanawiać się, gdzie ja mogę być autorytetem. A ja wam powiem, że te proste rzeczy, które często jakby nie zauważamy, dla których nie mamy czasu często, bo wydaje nam się, że są rzeczy ważniejsze i bardziej potrzebne na zewnątrz. Ale ja wam powiem, że dla mnie jako mężczyzny widzę tutaj przykład autorytetu mojego taty, za który mu jestem wdzięczny. I dziękuję Bogu, że miałem ten przywilej, że mogłem pójść do taty i mu podziękować za to. za jego świadectwo, za jego życie. I powiem wam, 2 lata temu tata bardzo ciężko zachorował. Sprawy rakowe, wycięli mu cały żołądek. Modliliśmy się z mamą pod salą, gdzie miał operację, żeby Pan Bóg dał to właściwe wyjście, czy go chce zabrać, czy nie. Pan Bóg go jeszcze ocalił. Ale powiem wam, tata leżał 2, prawie 3 miesiące w szpitalu. I muszę wam powiedzieć, że mogłem widzieć, że to, w co tata zainwestował, to było coś niesamowitego i wartościowego. Na sali leżało 6 osób. Był jeden szef wielkiej firmy, kilka domów, wiele samochodów, ale leżał jak palec sam. Nikt go nie odwiedził. Żaden dom go nie przyszedł odwiedzić, żaden samochód. Ludzie już w ogóle go nie odwiedzali. Mój tata inwestował w rodzinę, troszczył się o mamę, o dzieci, o wnuki i nie było dnia, żeby kilka osób go nie odwiedziło. I powiem wam, że dla niego to było takim niesamowitym pocieszeniem, że w tych chwilach trudnych okazał się ten jego autorytet, że jest ważny dla całej rodziny, że w właściwy sposób ulokował swój czas i swoje relacje, swoje emocje. Jest to dla mnie takim zachęceniem. I chcę też was zachęcić, żebyście popatrzyli właśnie na swój autorytet, że możecie być tym autorytetem dla waszych bliskich, w waszych rodzinach, w waszych małżeństwach, autorytetem dla waszych dzieci, dla waszych wnuków. Życzę wam, żebyście mieli ten przywilej, że kiedyś, kiedy wasze dzieci, wasze wnuki będą was wspominać, żeby mogli was widzieć w ten sposób, jak ja widzę mojego tatę. Myślę, że jest to coś niesamowitego. Ale to wychowanie, w którym myśmy wzrastali, opierało się troszkę tak na zasadzie, no tata jest górnikiem, dobrze zarabia, mama nie pracowała. I często jakby został nam narzucony taki trochę wzorzec, no, że autorytet to jest związany z tym, no, że tak naprawdę tata zarabia, no to należy mu się szacunek i on jest autorytetem. Ale kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że ta sytuacja się bardzo zmieniła. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj nie zawsze mężczyzna jest tym, który zarabia. Często zdarzają się sytuacje takie, że to kobieta więcej zarabia. Że to kobieta staje się jedynym żywicielem rodziny. I takie przypadki znam. Ale czy to znaczy, że autorytet mężczyzny już przeszedł na drugi plan? Myślę, że tutaj nie można zapominać o tym, że pewne rzeczy Pan Bóg ustanowił. I jeżeli chcemy uznawać autorytet Pana Boga, to też musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg ustanowił pewien porządek. Porządek, który polega na tym, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za całą rodzinę. Ale też myślę sobie, że musimy tutaj powiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy. Że tak naprawdę często, jak rozmawiamy z małżeństwami, które przychodzą do naszego biura, widzimy takie złe nastawienie, szczególnie mężczyzn. Przychodzi mężczyzna i mówi, no ja jestem tutaj tym, który decyduje o wszystkim, ja tu rządzę. I jest to bardzo trudne rozmawiać, mówić o właściwych relacjach. Ja mówię, nie, że nie ma ten mężczyzna tego autorytetu, ale po prostu nie da się narzucić autorytetu komuś. Człowiek musi być autorytetem. To jest tak, jak Pan Jezus chodził. Pan Jezus nigdy nie walczył o swój autorytet. On po prostu był tym autorytetem. I my musimy zdawać sobie sprawę z tego właśnie, że my potrzebujemy zmieniać samych siebie, stawać się autorytetem, żyć w ten sposób, żeby nasze życie pokazywało to, co ma prawdziwą wartość. Pamiętam kiedyś, miałem taką sytuację, kiedy walczyłem sam z sobą, bo wiedziałem, że zrobiłem coś źle. I sobie tak myślałem, no przyznam się, no to stracę w oczach dzieci autorytet. I jakiś czas modliłem się o to i Pan Bóg mi pokazał jedną niesamowitą, ważną rzecz, że muszę to zrobić. I powiem wam, że kiedy poszedłem do córek i przeprosiłem je, wyznałem, że zrobiłem źle, to dla nich było to takie niesamowite przeżycie, że muszę powiedzieć, że widziałem, że mój autorytet jeszcze bardziej wzrosnął. Że one widziały, że mój autorytet nie wypływa tylko z tego, że tak jest i koniec, ale że ja też poddaję się autorytetowi Pana Boga. I że ten autorytet jest czymś, czym chcę żyć. Że jest to chodzeniem w prawdzie. I myślę sobie, że nasi bliscy, tam gdzie Pan Bóg nas stawia w rodzinach, właśnie potrzebują, żebyśmy my byli autentyczni. Żeby oni mogli widzieć nasze modlitwy, nasze życie, nasze zmaganie z dobrem i złem i jak sobie radzimy z tym wszystkim. Kiedy sobie możemy myśleć, że no, w domu właściwie nie muszę się tak starać, ale ja mam świadomość tego, że w domu szczególnie muszę być wzorem. Dzieci i żona są ze mną cały czas, widzą mnie w różnych sytuacjach. Ja mogę gdzieś w miejscu publicznym ładnie przemawiać, ale moja żona mnie widzi w sytuacjach, kiedy się źle czuję, kiedy jestem niezadowolony, kiedy się gniewam. I wtedy widzi mój autorytet, moje zachowanie, to czy jestem zgodny z tym, jakie mam przekonania, czy nie. To nasze dzieci są tymi, które najlepiej widzą naszą chrześcijańską postawę. Czy to, co mówimy, jest zgodne z tym, jak żyjemy. I tutaj każdy z nas potrzebuje takiego zachęcenia. Mam przyjaciela, z którym co wtorek się spotykamy. I jest to dla mnie taki niesamowity czas. Zawsze już cieszę się na ten czas, że możemy jako dwaj mężczyźni spotkać się, żeby wspólnie pogadać, żeby wzmacniać się i zachęcać do tego takiego codziennego zmagania się z naszym codziennym życiem, z naszymi problemami w relacjach małżeńskich, z naszymi relacjami z dziećmi, które wcale nie są łatwe, z naszą taką chrześcijańską służbą, ale też i z naszym świadectwem w miejscu pracy. Powiem wam, że jestem niesamowicie zadowolony i wdzięczny Bogu, że mam ten przywilej, że mam takiego przyjaciela, z którym właśnie możemy się spotykać i zachęcać. I myślę sobie, że każdy z nas tego potrzebuje. Mimo, że kocham moją żonę bardzo i jestem wdzięczny Bogu za nią, jednak potrzebuję mieć przyjaciela, z którym mogę o wszystkim pogadać, z którym możemy się zachęcać. Bóg stworzył nas do społeczności i potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie jako mężczyźni, żebyśmy siebie nawzajem motywowali i zachęcali do takiego właściwego życia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzę na to, że Bóg dał nam żony, to jest to dla mnie takim zachęceniem. Bo już w raju Pan Bóg dał nam pewne odpowiedzialności. Odpowiedzialność za cały ten świat. Ale też dał nam, jak to jest powiedziane, pomoc odpowiednią. W języku hebrajskim słowo ezer. I zawsze mi to daje dużo do myślenia, kiedy nad tym myślę. Co to znaczy to ezer? I sprawdzałem, że w Biblii to słowo jest użyte 19 razy. I często mężczyznom wydaje się, że ta Ezer to jest taka służąca. I myślę sobie, że to nie o to chodzi. Nie takie jest znaczenie tego słowa. Bo tak naprawdę to słowo jest użyte raz w stosunku właśnie do kobiety pierwszej Mojżeszowej. 3 razy jest jako imię, a w pozostałych przypadkach jest mowa o tym, że to Bóg jest naszym Ezer, czyli Bóg jest naszym pomocnikiem. I Bóg nam dał taką kobietę, żeby to ona była naszym Ezer też, czyli pomocą odpowiednią. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby patrzeć pod tym kątem, że możemy się uzupełniać w małżeństwie, a nie, że mamy walczyć ze sobą. Jak w tym wszystkim się odnaleźć i jak podejmować decyzje, to tu chciałbym mojej żonie oddać na chwilę głos.
Kochani, jest dla mnie niesamowitym przywilejem stanąć tutaj z tej strony, a nie tam. Chociaż muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zestresowana i stremowana. Ale wracając do tego, co powiedział Romek. Kobiety mają być taką pomocą odpowiednią dla mężczyzn. Mamy być pomocą i chodzi o to, żebyśmy nie walczyli z sobą. W małżeństwie, jeżeli jest jedność, jeżeli jest miłość, to tak jak Romek na początku już powiedział, dzieci mają na czym się oprzeć. I także małżonkowie mogą czuć się bezpieczni, mogą czuć się wartościowi jeden dla drugiego, bo szanujemy się nawzajem, kochamy się. I to bardzo, bardzo jest potrzebne. Podejmowanie decyzji. Jak podejmować decyzje? Kochani, z tych rozmów, które często prowadzę z kobietami, one mówią, że jeżeli mężczyzna uderza pięścią w stół i mówi, ja tu rządzę i ma być tak, jak ja sobie życzę, powoduje bunt w kobiecie. Ona nie potrafi podporządkować się i nie potrafi z pełną miłości, oddaniem szanować takiego mężczyznę. I zdradzam wam tu trochę tajemnic, ale to dlatego tylko, żebyście popatrzyli na swoje żony i rzeczywiście podziękowali Panu Bogu za nie. Nie po to, żeby z nimi walczyć, ale żeby razem tworzyć team, czyli zespół, który wychowuje następne pokolenia. Dlaczego tak ważne jest podejmowanie decyzji? Wspólne podejmowanie decyzji. Dlatego, że codziennie podejmujemy kilkanaście, kilkadziesiąt decyzji. Codziennie. Często jest tak, że kłócimy się o to, co wybrać. Oczywiście kłótnie są też moim zdaniem pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze poznajemy się nawzajem, poznajemy co kto woli, dlaczego ktoś coś woli, ale też pomagają się pogodzić i to pogodzenie się po kłótni jest czymś najwspanialszym, co może się w ogóle wydarzyć. Dlaczego mówię o tym wspólnym podejmowaniu decyzji? Dlatego, że jeżeli coś się nie uda, i podjęta decyzja jest w konsekwencji niewłaściwa, to żonie bardzo trudno jest zacisnąć zęby i nie powiedzieć, a nie mówiłam. Kochani, jeżeli my podejmujemy decyzję razem, wtedy nie ma takiej opcji. Żona nie może powiedzieć mężczyźnie, a nie mówiłam, bo razem podjęliśmy decyzję. Bardzo sobie szanuję to, że mój mąż czeka na mnie, kiedy ja jestem niezdecydowana. Oczywiście, jeżeli to nie wymaga szybko trzeba podjąć decyzję, coś jest bardzo ważnego. Bardzo sobie to cenię i bardzo szanuję go za to, że pyta mnie albo mam możliwość wypowiedzenia własnego zdania na dany temat, że nie krytykuje mnie, nie wyśmiewa, że czuje się kochana i akceptowana. To pozwala, że ja uznaję jego autorytet i wiem, że to On odpowiada za naszą rodzinę przed Panem Bogiem. Myślę sobie, że często musimy przypominać to naszym żonom, ale nie w tym sensie, żeby właśnie pokazać jej, ty tu mało masz do powiedzenia, bo to ja odpowiadam i ty teraz tutaj musisz mnie słuchać. Nie o to chodzi. Fajnie jest, jak możecie brać udział w jakichś spotkaniach małżeńskich, w nabożeństwach, jak się mówi o relacjach małżeńskich, że to mężczyzna w pierwszej kolejności zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przed Panem Bogiem za rodzinę. I dlatego fajnie jest, jak mówię do tych, którzy jeszcze nie założyli rodzin, nie mają żon, żeby wasze małżonki, przyszłe żony, kochały Pana Boga na pierwszym miejscu. Nie wchodźmy w jedno jarzmo z osobami niewierzącymi. Dlaczego? Bo wtedy nie ma tego wspólnego autorytetu. Nie ma tego, czemu powinniśmy się poddać. Co powoduje autorytet w małżeństwie też? Romek już o tym mówił. Kochani, jedność. Przypominam sobie sytuację, kiedy nasze córki jeszcze były małe i ta starsza uznawała to, co ja powiedziałam, no, bardziej lub mniej, ale raczej bardziej. Natomiast młodsza była taka, że często dyskutowała i usiłowała za wszelką cenę postawić na swoim. Ja byłam w domu często tą osobą, która wymierzała dyscyplinę, a Romek był tym, który wysłuchał, pogłaskał i wolał rozmawiać. I kochani, bywało tak, że młodsza córka na przykład nie odrobiła zadania w szkole, dostała uwagę, no i teraz chciała iść na podwórko. Ja mówię, o nie, moja droga, jest kara. Siedzisz w domu, uczysz się, żeby to nadrobić. Potem przychodzi Romek z pracy i ja nagle widzę kątem oka, że ona wybiega już w tenisówkach i ubrana. Mówię, a ty dokąd? A ona mówi, no tatuś mi pozwolił. No dobrze, skoro pozwolił, okej. Okay. Ale idę do męża i mówię tak, Romeczku, tak nie może być, że ja mówię nie, a ty mówisz tak. Bo to już nie zdarzyło się jeden raz, to już było któryś raz z kolei. I teraz postanowiliśmy, Romek, musimy trzymać się razem, bo inaczej nasze dzieci będą powodowały, że my będziemy się kłócić. To tak nie może być. No i następnym razem podobna sytuacja. Córka młodsza przychodzi do męża i mówi, tatusiu, mogę to czy tamto? A tatuś jej mówi, a co mamusia powiedziała? No, że nie mogę. To nie możesz. I kochani, od tamtego momentu widziałam, że mój mąż uznaje też to, co ja powiem, zgadza się ze mną. I to mi pozwoliło być bardziej uległą mojemu mężowi. Zobaczcie, jak to działa. W momencie, kiedy kobieta czuje, że mężczyzna uderza pięścią w stół i mówi, nie masz nic do powiedzenia, ja tu rządzę, ona jest w środku cała zbuntowana. Cała. Oczywiście uznaje, jest posłuszna na tyle, na ile może, ale w środku wszystko się buntuje. A jeżeli kobieta czuje się szanowana, ma poczucie bezpieczeństwa, czuje się kochana, robi wszystko, żeby autorytet męża był zachowany także przed jej dziećmi. Bo często zdarza się, że dzieci narzekają na tatę. A, tata mi nie pozwolił. A, tata jest taki czy siaki. A, tata jeździ takim samochodem, a nie takim lepszym. Jeżeli wasze żony, do tych mężczyzn mówię, którzy mają rodziny, żona zareaguje i mówi, kochanie, do dziecka, kochanie, nie wolno nam krytykować tatę. Tata podjął taką decyzję i dobrze by było, żebyśmy go wspierali i szanowali w tym. Nie zgadzam się na to. Nasze dziecko też widzi, że nie może podważać autorytetu. Że to my stajemy za naszym mężem, murem i nie pozwolimy na to, żeby nasze dziecko krytykowało swojego ojca, a naszego męża. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę panów na jedną bardzo ważną rzecz. Kobieta i mężczyzna są inaczej stworzeni przez Pana Boga. Romek mówił o Ezer. Ezer to jest ta odpowiednia pomoc. Odpowiednia pomoc. Inaczej myślimy, inaczej czujemy, inaczej jesteśmy zbudowane. Możecie to uznać albo nie, ale tak to Pan Bóg zaplanował. Kiedy my byliśmy na początku naszego małżeństwa, Romek kiedyś mi powiedział, jesteś dla mnie jak niezapisana książka, czyli książka, która ma białe kartki w środku. Nie ma nic napisane. Ja mówię, Romeczku, no dobra, no ale to spróbujmy w takim układzie się poznać. I to, co buduje nasz związek, to jest to, że rozmawiamy z sobą o wszystkim. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie kobiety mogą rozmawiać o wszystkim, bo różnie to bywa. Niektóre są słabsze psychicznie, bardzo potem się przejmują różnymi sytuacjami i mężczyźni w dobrej wierze nie rozmawiają o wszystkim. Ale kochani, bardzo was proszę, kłamstwo do niczego nie prowadzi. Wręcz przeciwnie, do zburzenia relacji. A więc kiedy ktoś zadaje pytanie, czy żona, czy dzieci, bądźmy prawdomówni. Oczywiście możemy to ubrać we właściwe słowa i do tego was bardzo zachęcam. Ale nie dajmy się złapać na kłamstwie. Nie pozwólmy sobie na kłamstwo, bo to niszczy autorytet, niszczy szacunek i niszczy związek. Jedność i zgodność i miłość i Pan Bóg. Może Pana Boga powinnam na pierwszym miejscu wymienić. To jest to, co daje mężczyźnie autorytet, ale też jego troska i jego miłość do żony, którą Pan Bóg postawił u jego boku. To jest to, co pozwala, że jego żona ma do niego szacunek, że jego żona uznaje jego autorytet. Obecnie prowadzimy z mężem tą rozmowę, o której już wspominał, z pewnym małżeństwem. I zadałam tej kobiecie pytanie, jaki jest twój Bóg? Długo milczała. Ja powtórzyłam pytanie, bo myślałam, że nie zrozumiała. Jaki jest twój Bóg? A ona mówi, no mąż mnie prowadził na takie, siakie inne spotkania. Ja się pytam, jaki jest twój Bóg? A ona po pewnym czasie z płaczem odpowiedziała, nie wiem, czy on jest moim Bogiem. Jest Bogiem mojego męża, ale czy jest moim Bogiem? Nie wiem. Często modlił się o tabuny ludzi, a o mnie nigdy się nie modlił. Kochani, to powoduje, że kobieta nie ma ochoty być uległa takiemu mężczyźnie. To powoduje, że kobieta nie wie, kim jest jej Bóg. Kiedy czuje się niekochana, kiedy czuje, że jej mąż nawet nie modli się o nią, powoduje, że nie potrafi szanować swojego męża. Jak podejmować decyzję zatem? Razem. A wtedy, kiedy czas nagli i trzeba podjąć decyzję od razu, my często modlimy się o taką sprawę i mówimy, Panie Boże, my wiemy, że Ty się nie spóźniasz. Możesz nam dać odpowiedź. Ale skoro jej nie potrafimy odczytać, to chcemy podjąć taką i taką decyzję. Jeżeli ty się z tym nie zgadzasz, zamknij drzwi. A jeżeli to dopuszczasz i chcesz temu błogosławić, to pobłogosław. To jest wspólne podejmowanie decyzji. I to powoduje, że możemy razem trwać, iść przez życie bez względu na to, co się wydarzy. Bez względu na jakąś chorobę, która może przyjść, bez względu na utratę pracy w dzisiejszych czasach, to jest wcale nie trudno. O to chodzi, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje.
Myśmy podejmowali parę takich decyzji bardzo ważnych w naszym życiu i jestem wdzięczny Bogu właśnie za to, że mogliśmy razem się modlić. Szczególnie tak, jak wspominam taką niełatwą dla nas sytuację, to był moment, kiedy modliliśmy się, kiedy pracowałem na kopalni, kiedy miałem pensję, z której właściwie mogliśmy cała rodzina żyć i mieliśmy do wyboru zrezygnowania z tego. Chcieliśmy iść do pracy na pełny etat do misji gdzie nam powiedziano, no będziecie się modlić i Pan Bóg się o was zatroszczy. I powiem wam, że była to bardzo trudna decyzja. I wtedy właśnie, kiedy ja już miałem przekonanie, że mamy ten krok uczynić, czekałem, aż Pan Bóg da Marioli przekonanie, że to też jest dla nas droga. I muszę wam powiedzieć, kiedy potem przyszły trudne chwile, to dziękowaliśmy Bogu, że była to nasza wspólna decyzja. Że wiedzieliśmy, że to był kierunek, w którym Pan Bóg nas posyła. Że nigdy nie słyszałem od żony, no to twoja wina, bo to ty nas tam popchnąłeś. Byliśmy przekonani, że to Bóg nas tam postawił. I mimo trudnych chwil mogliśmy razem przez te chwile przejść. I mogliśmy się naprawdę wspólnie wiele nauczyć. Kiedy tak myślałem nad tym wszystkim, to zdałem sobie sprawę, że nie są to żadne nowe rzeczy, co tutaj mówimy. Bo kiedy analizujemy Boże Słowo, kiedy przyglądamy się listowi do Efezjan, temu, co Paweł nas uczy, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę jest to to samo, do czego on nas zachęcał. Miałem przywilej prowadzenia wykładów na temat listu do Efezjan i tak całościowo przyglądałem się temu listowi. I często, jak prowadzimy spotkania dla małżeństw i dochodzimy właśnie do tych wersetów takich trudnych, które mówią o uległości żony, często jest takie właśnie oburzenie, taki szelest na sali. Widać, że te słowa wcale nie pasują ludziom. Ale kiedy tak całościowo przyglądałem się temu listowi, to zobaczyłem, że Paweł tutaj mówi o dużo głębszych zasadach. I właściwie, żeby zrozumieć sprawę tego autorytetu, trzeba popatrzeć wcześniej. A wcześniej Paweł już w 4 rozdziale mówi o tym, że tak naprawdę od 20 wersetu mówi coś takiego: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Od tego Paweł zaczyna. To myśl, kiedy zaczyna przechodzić do tych bardzo praktycznych spraw, które mają się dokonać w naszym życiu. Ale pokazuje pewien fundament. Mówi o tym, że prawda jest w Jezusie. Tak troszkę z niepokojem patrzę na pewne takie myśli, które dzisiaj wybrzmiewają z wielu książek, tak zwanych dla mężczyzn, które jakby pchają nas w taki kierunek takiego myślenia o sobie troszkę. Ja nie mówię, że to wszystko jest złe. Fajnie, że możemy się zastanowić nad swoją męskością, nad kierunkami, w którymi powinniśmy iść. Ale niepokoi mnie jedna myśl. Pan Eldridge w swojej książce Dzikie Serce napisał, że to jest taka nasza natura. Muszę wam powiedzieć, że nie zgadzam się z tą tezą. Uważam, że dzikość serca jest wynikiem grzechu i upadku, a stworzeni w raju zostaliśmy do relacji z Bogiem. I myślę sobie, że kiedy zapomnimy o tej relacji z Bogiem, to możemy utracić wszystko. Możemy gonić za różnymi rzeczami, za realizowaniem siebie, za, jak on to tam pięknie mówi, zdobyciem białogłowy, pokonaniem jakiejś bitwy, ale możemy pójść w tym wszystkim za daleko. Paweł mówi, że prawda jest w Jezusie. W tym, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy ratunku Jezusa Chrystusa. I to jest ta prawda, której nie możemy zapomnieć, która musi być zawsze na pierwszym miejscu. Dalej on mówi o pewnej przemianie. Wszyscy znacie ten werset, że mamy się przemienić nasze myśli, nasz umysł. I muszę wam powiedzieć, że kiedy tak to czytałem, to zrozumiałem jedną rzecz. Że to jest ta najważniejsza bitwa, którą muszę wygrać w moim życiu. Żeby poddać się działaniu Ducha. Żeby pozwolić, żeby to Duch mnie przemieniał na ten obraz, jaki Bóg chce we mnie widzieć. I dopiero wtedy, kiedy to Duch zmienia moje serce, moje myślenie, moje nastawienie, moje wartości, wtedy jestem w stanie we właściwy sposób podejść do tego, co jest ważne w moim życiu. I muszę wam powiedzieć, że kiedy zacząłem patrzeć z tej perspektywy na te dalsze fragmenty, że żony mają być uległe, a mężowie mają kochać swoje żony, to zobaczyłem, że Duch Święty daje tą właściwą motywację. Jeżeli próbujemy to zrobić na siłę, to tylko się ranimy. Ale kiedy mamy tą motywację Ducha Świętego, który pokazuje nam, że to, co Bóg dla nas przygotował, jest najlepsze, to mamy tą motywację, żeby kochać nasze żony, żeby je szanować, żeby nasz przykład był takim świadectwem dla następnych pokoleń. Ale to też to, co Mariola mówiła, to daje ten potencjał żonom, że one chcą się poddać temu. One chcą też pozwolić, żeby Duch je przemieniał. Żeby mogły czuć się wolne w tym, że nie ponoszą odpowiedzialności za pewne sfery naszego życia, bo to jest odpowiedzialność mężczyzn. Nie muszą walczyć. I wszystko zaczyna się od tego, czy Pan Bóg jest moim autorytetem. Ale to ma przełożenie na to, czy ja też jestem autorytetem dla moich dzieci, dla mojej żony. Dalej Paweł mówi o tym, że jest to tajemnica wielka, to bycie razem mężczyzny i kobiety. I powiem wam, że kiedy właśnie patrzę na moją rodzinę, na moich rodziców, na ich świadectwo, to widzę, że faktycznie komuś, kto nie ma właściwych relacji w domu, jest o wiele trudniej zaufać Panu Bogu. Jeżeli mamy miłującego Ojca w domu, jest nam łatwiej zobaczyć miłość Bożą. Ale też widzę tą ciągłą walkę, która dookoła nas się toczy. Właśnie na tym polu małżeństwa, rodziny. Bo to małżeństwo jest miejscem, gdzie dzieci mogą uczyć się właściwych relacji, właściwego szacunku, autorytetu, tych relacji, których Bóg chce, żebyśmy my nauczyli się w stosunku do Niego. Zresztą Paweł to porównuje, mówi, że relacja między Chrystusem a Kościołem może wiele nauczyć się z tej relacji między mężczyzną a kobietą. Dla mnie jest to coś pięknego, że możemy być tak różni, a mimo wszystko dążyć do jedności, do relacji. I dla mnie małżeństwo jest tym przykładem, tym wzorcem, który Pan Bóg tu dał na ziemi. Ale też i tą ochroną dla dzieci, żeby one mogły wzrastać i wychowywać się w tych właściwych wzorcach i przykładach. Ucząc się szacunku, autorytetu, ale też aby w praktyczny sposób mogły widzieć, jak te wszystkie rzeczy przejawiają się w ich domu rodzinnym. I dlatego staramy się razem z żoną właśnie pracować z małżeństwami, żeby zachęcać ludzi, żeby pokazywać im, jak ważnym jest to, jakim jestem ojcem, jaką jestem matką. Jak ważne jest to, żeby nasza relacja była świadectwem i zachęceniem dla naszych dzieci. Bo wierzę, że to jest najlepsze dziedzictwo i błogosławieństwo, jakie mogę dać moim dzieciom. Nie to, ile kursów skończą, czy ile jakichś zajęć pozalekcyjnych, ale to, czy ja nauczyłem moje dzieci tego, jak ważne są relacje z moimi bliskimi, czy mam dla nich czas, czy chcę ich wysłuchać, czy modlę się razem z nimi o ich problemy. Te relacje uczą nas tej właściwej relacji z Bogiem. I Bóg chce tej relacji i chce, żeby nasze małżeństwa, nasze rodziny wskazywały przyszłym pokoleniom na to, jak ważne te relacje są dla ich życia. Czas upłynął. Niech was Pan Bóg błogosławi i niech was zachęca właśnie do tego, żebyście mieli dla siebie czas z żonami, z dziećmi. Szczególnie przyjacielom, którzy u nas w Polsce są pastorami, mówię, czy masz świadomość, czy zastanawiasz się, ile czasu poświęcasz swojej żonie? Ona jest twoim najważniejszym parafianinem. Czy ją odwiedzasz, czy masz dla niej czas? Kochani, możemy piękne rzeczy robić dla zboru, ale jeżeli w naszej służbie zapomnimy o naszym partnerze życiowym, jeżeli nam runie małżeństwo, to cała nasza służba poleci. Pielęgnujmy tych naszych najbliższych. Od tego zależy błogosławieństwo całej naszej służby. Zresztą jak czytamy Pawła przesłania o biskupach, o diakonach, to jest to tam na pierwszym miejscu podkreślone, że który dobrze swoim domem zarządza, to jest te nasze pole walki, ten nasz miejsce, gdzie się sprawdzamy. I myślę, że to jest błogosławieństwem, jeżeli nasze żony mogą być dla nas wsparciem, jeżeli są z nami, modlą się o nas, są częścią naszej pracy, to nasze życie jest autentyczne i może przynosić błogosławieństwo. I tego wam życzę.